bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Czarno na Białym. Tak jak już zapowiadaliśmy, tematem dzisiejszej audycji będzie taki temat, dlaczego warto posłać dziecko do szkoły katolickiej. Będziemy wspólnie z moimi gośćmi zastanawiać się nad tematyką szkół katolickich, tematyką wychowania i wszystkimi problemami z tym związanymi. Witam serdecznie moich gości w studio. Może sami się przedstawcie, będzie tak najprościej.
Szczęść Boże Państwu, dobry wieczór. Ksiądz Paweł Siedlanowski, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach i Katolickiego Gimnazjum. Witam Państwa.
Cezary Wielgórski, nauczyciel w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Katolickim w Siedlcach.
To może zaczniemy od takiego pierwszego tego pytania głównego, które jakby wyznacza temat naszej dyskusji. Czy warto? Jeżeli tak, to dlaczego warto? I jakie są takie największe motywacje, najgłębsze motywacje, którymi kierują się rodzice, posyłając dzisiaj swoje dzieci do szkoły katolickiej? Bo jak podają statystyki, ja tylko przypomnę, że w Polsce według danych przedstawionych przez Radę Szkół Katolickich jest ponad 500 takich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów i też powstają nowe, tendencja jest zwyżkowa i w tych szkołach kształci się w sumie około 60 tysięcy dzieci. Ponad 19 tysięcy uczniów w szkołach podstawowych, ponad 20 w gimnazjach i ponad 14 tysięcy w liceach ogólnokształcących, a także 1000 uczniów w szkołach kształcących w zawodzie. Dodatkowo jeszcze 900 uczniów kształci się w różnych szkołach specjalnych ze względu na rozwój umysłowy, lub w placówkach dla dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi. Na czym polega fenomen szkół katolickich i czym kierują się rodzice?
Tak, rzeczywiście te liczby są bardzo duże. Z tych danych jeszcze, gdybyśmy sięgnęli do danych z Europy, okaże się, że w krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii tych szkół jest jeszcze więcej. Dlaczego rodzice, dodajmy często niewierzące, wysyłają swoje dzieci do szkoły katolickiej? No więc właśnie ja myślę, że podświadomie, intuicyjnie wyczuwają, że w tym świecie, który oferuje pustkę, takie wartości, które są bardzo bliskie nihilizmu, że w tym świecie nie da się przetrwać, bo to prowadzi do jakiejś samozagłady, jakiejś anihilacji. I podświadomie, intuicyjnie szukają takich wartości, takiej przestrzeni, gdzie ich dzieci, ich przyszłość, prawda, to co uosabia się w nich, co jest najlepszego, chcą, żeby to przetrwało. Oczywiście to jest, można polemizować i dyskutować, jak ci rodzice rozumieją obecność swojego dziecka w szkole katolickiej. To myślę, że do tych tematów będziemy wracali dzisiaj. Natomiast niewątpliwie zainteresowanie jest potężne. Widzimy to po naszych placówkach edukacyjnych w naszej diecezji, ale też w innych miastach, gdzie te szkoły istnieją. Zresztą one są na bardzo wysokim poziomie. Tutaj ostatnio kilka dni temu Rzeczpospolita opublikowała ranking szkół średnich, liceów i tam nie liczyłem, ale bardzo wiele jest właśnie szkół katolickich.
Czyli też główną motywacją jest jakość wychowania, jakość nauczania, kształcenia, które na pewno też wpływa na promocję tychże szkół. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze, tutaj mamy długoletniego już nauczyciela. Pan Cezary ma to szczęście, że uczy w dwóch szkołach katolickich obecnie od tego roku. I jak pan widzi na przykład taki problem też współpracy z rodzicami? Bo wiadomo, że no szkoła bez współpracy z rodzicami, z rodziną, no to jest skazana na pewnego rodzaju takie trochę dryfowanie. Jakby no nie zawsze może w tym samym kierunku. I często ten młody człowiek wtedy jest rozbity, kiedy co innego przeżywa w domu, co innego przeżywa w szkole, jeszcze co innego przeżywa gdzieś tam w środowisku rówieśników. Pan już od kilku czy kilkunastu nawet chyba lat, jak się nie mylę, uczy w szkole i jak pan też obserwuje te zjawiska różne i tutaj na polu, jak przebiega ta komunikacja między rodzicami, uczniami, szkołą?
Czy tak? Tak, mam, mogę powiedzieć, przywilej i zaszczyt uczyć już od 98 roku w liceum katolickim, czyli od początku istnienia tej szkoły. To jest bardzo ciekawy fenomen, dlatego że ta współpraca zależy od jakby rzeczywistości wiary w rodzinie. Z tego, co obserwujemy, to nawet te rodziny, które są dość daleko od Pana Boga, jednak podświadomie pragną czegoś lepszego dla swoich dzieci. I akurat kiedyś interesowałem się sytuacją szkół katolickich w Wielkiej Brytanii. Tam okazuje się, że ostatnio nawet muzułmanie przysyłają do szkół katolickich swoje dzieci, podpisując zobowiązanie, że poddadzą się wszystkim rygorom panujących w tych szkołach. To jest bardzo ciekawy fenomen. A w rzeczywistości polskiej to, tak jak ksiądz nadmienił, rzeczywiście trudno wprowadzać dzieci w rzeczywistość wiary bez wsparcia ze strony rodziców. Ja muszę powiedzieć, że takie wsparcie wielokrotnie, takiego wsparcia wielokrotnie doświadczałem podczas swojej pracy. Chociaż oczywiście są sytuacje też różne, bo są różne sytuacje w rodzinie. Oczywiście są to sytuacje trudności małżeńskich, co od razu odbija się na sytuacji dzieci i ich jakby podejścia do nauki. Problem motywacji również ma tutaj duże znaczenie.
Bo rzeczywiście, problem jest o tyle ciekawy, że uczniowie, którzy przychodzą do szkół katolickich, oni żyją w tym samym świecie, co ich rówieśnicy, którzy się uczą w szkołach innych, publicznych, czy jakichś innych, prywatnych. No i wiadomo, oddychają tym samym powietrzem, mieszkają w takich samych, można powiedzieć, domach, chodzą w tych samych ubraniach. I teraz rodzi się takie pytanie, które też właśnie jest tym dla nas takim główną linią w tej audycji. Co takiego oferuje to wychowanie katolickie, jaką jakby nadaje nową jakość tym uczniom, którzy przychodzą z tego świata taki, jaki jest, nie? Z tymi problemami, jakie on ma, z tymi i w rodzinie, i potem gdzieś tam młody człowiek ma w okresie dojrzewania. I teraz co wy jako szkoła oferujecie jako, można powiedzieć, lekarstwo, które rzeczywiście skutecznie leczy chorobę, a nie jest tylko jakimś kolejnym, powiedzmy, tanim chwytem reklamowym.
Znaczy, ja mogę wypowiadać się, jeśli chodzi o liceum katolickie, gdyż szkoła gimnazjum i szkoła podstawowa jest jakby w trakcie tworzenia, więc jeszcze ten system
jakieś takie
do końca
wnioski
nie jest wypracowany. Natomiast jeśli chodzi o liceum katolickie, na sztandarze mamy wypisane bardzo szczytne hasła: prawda, wolność i odpowiedzialność. Myślę, że w naszej pracy duży nacisk kładziemy na problem prawdy. Rzeczywistość jakakolwiek by była, jeżeli jest zakłamana, jest nie do zniesienia. Wolność, szczególnie w klasach drugich liceum, gdy jest bardzo, bardzo widoczny bunt młodych ludzi przeciw wszelkim wartościom, nakazom rodziców, nauczycieli, rozważana w sytuacji wiary, naprawdę nabiera takiej wartości, która tym młodym ludziom później podpowiada w życiu po prostu, jak funkcjonować, jak żyć w prawdzie o sobie. Ja wielokrotnie miałem takie przypadki, że rodzice, dzieci, czy same dzieci, absolwenci naszej szkoły, przychodzili i po kilku latach mówili: wie pan, na jakiś temat się z panem nie zgadzałem, ale pan miał jednak rację. Jednak mieliście rację, mówiąc to, co mówicie tutaj. Czyli jakby konfrontacja później ze światem wskazuje, że ta prawda się broni. Prawda.
Sama się broni bez jakichś tam sztucznych opakowań. Także ja tylko jeszcze przypomnę Państwu, że można do nas dzwonić. Mamy tutaj niepowtarzalną okazję, że można wyjaśnić wiele kwestii, wiele wątpliwości, można stawiać pytania. I przypomnę numer do studia, można do nas bezpośrednio dzwonić, numer 25 644 4655. Można napisać pytanie, czy jakąś swoją refleksję na gadu-gadu, numer 308-6701, ewentualnie przysłać SMS-a, numer 509-056-590. Także zachęcam tutaj do włączenia się w dyskusję. Jeżeli ktoś ma z Państwa jakieś pytania odnośnie czy funkcjonowania szkół katolickich, tutaj szczególnie myślę, że najwięcej możemy się dowiedzieć na temat, bo mamy nowego dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum katolickiego, które od tego roku zaczęło funkcjonować, więc jakby ktoś z Państwa chciał dowiedzieć się jakichś konkretnych treści, to można do nas zadzwonić, można stawiać pytania.
Tak, ja mam tutaj prośbę, ewentualnie tylko dodam to, że jeżeli ktoś z Państwa ma swoje dzieci już w szkole katolickiej, słucha nas, to także Państwo zadzwońcie do nas i powiedzcie, co Waszą rodzinę, Wasze życie, w życie Waszego dziecka rzeczywiście ta obecność wnosi. Ja tutaj chciałbym jeszcze może dołożyć troszkę do tego, co powiedział Pan Czarek, bo rzeczywiście to, co tak bardzo dzisiaj jest istotne, to żebyśmy też rozumieli w naszym chrześcijaństwie, żebyśmy się nie bali tej inności, która jak niejako wynika z przynależności do Jezusa Chrystusa, ale także tego, o czym on, Jezus Chrystus, o czym on mówił bardzo często, że chrześcijanie mają być właśnie zaczynem, solą ziemi, światłem świata, mają z tą innością zarażać innych i prowadzić innych, pokazywać innym, że jest inne życie, inny świat, inne wartości. Niekoniecznie warto płynąć z prądem, ale czasem warto podpłynąć pod prąd. Tutaj padło pytanie, dlaczego właśnie warto wysyłać dzieci do szkoły, w jaki sposób ten cel szkoły katolickie chcą osiągnąć. Ja myślę, że pierwsza rzecz najważniejsza to jest ta, że dzisiaj ginie coś takiego jak autorytet. Ginie autorytet rodzica, ginie autorytet nauczyciela. A kiedy ten autorytet ginie, to bardzo często ucząc czy przekazując pewne prawdy, bardzo często jest trudno je przekazać, bo nie ma tej więzi, nie ma tego połączenia, które sprawia, że ten przekaz treści i zarówno wychowawczych, i dydaktycznych istnieje. Jest takie powiedzenie, że nie może niewidomy prowadzić niewidomego. To jest ta podstawowa zasada i myślę, ten fundament, który w naszych szkołach katolickich tutaj zaszczepiamy, że przede wszystkim rodzice, którzy są tymi pierwszymi formatorami, którzy są także objęci taką głęboką, bardzo i serdeczną troską szkoły, oni nie pozostają na boku, może tak jak w innych szkołach, tym się może nasze szkoły różnią, szkoły katolickie, oni nie pozostają z boku, ale są bardzo mocno włączeni w proces edukacyjny i wychowawczy, także proces formacyjny. Jest bardzo wiele różnych propozycji dla rodziców. One są ujęte w szczegółowym planie naszego działania. To się też, jak już zostało wspomniane, dopiero kształtuje, ale absolutnie jakikolwiek sukces procesu edukacyjnego, wychowawczego, on wiąże się z tym, że zarówno rodzice, jak też i nauczyciele, oni będą bardzo mocno niejako mieli tę sobie świadomość, że to tymi, którzy przekazują, to są oni najpierw sami. I oni muszą wejść w głębi Ewangelii. Oni muszą zrozumieć, na czym polega życie rodziny, na czym polega ta praca w rodzinie, żeby rzeczywiście później posłać dalej dzieci.
Czyli rozumiem, że też w ramach szkół katolickich też jest miejsce na formację dorosłych, czyli na formację rodziców, na katechezę dla rodziców.
Jak najbardziej. Myślę, że każda ze szkół, która działa na terenie naszej diecezji, tutaj przykłada tego ogromną wagę. Ogromną wagę. No bo to traci sens, jeżeli by tego zabrakło, prawda? Dziecko jest w szkole 6, 5, 6, 8.
Nie można się tylko ograniczyć do wywiadówki, podania tych jakichś tam zewnętrznych wymiarów tego nauczania, czy tam ocen, ale też ważne jest spotkanie i przesłanie, które chrześcijaństwo niesie przede wszystkim.
To oczywiście. Będzie wielką porażką, jeżeli dziecko nawet otrzyma dobre treści w szkole, ale wróci do domu, do świata, który jest światem wypełnionym chaosem w świecie, gdzie te wartości stoją na głowie. No więc to traci sens. To już w nim będzie też powstawał jakiś wewnętrzny konflikt, niezrozumienie. Dziecko tego świata do końca nie zrozumie. Będzie się buntować. Będzie kontestować. Będzie uciekać. Więc no właśnie, to jest to podstawowe wymaganie, żeby te oba światy były ze sobą spójne.
Mhm. Myślę, że zrobimy przerwę na piosenkę i przypomnę tylko, że można włączyć się w naszą audycję. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoim doświadczeniem, czy może sam skończył, czy ma właśnie kogoś w szkole katolickiej, albo też ma jakieś pytania, to można do nas dzwonić albo pisać, napisać SMS-a czy na gadu-gadu numer do studia bezpośrednio 25 kierunkowy 644-6555, numer gadu-gadu 308-6701 i numer SMS 509-056-590.
Ktoś, kto bardziej by pokochał mnie, mógłbym zmienić zdanie, ale przecież nikt nie kocha bardziej niż miłości Stwórca. Gdyby ktoś zapewnił mi najwspanialszą przyszłość, piękne dni, mógłbym pójść za nim, ale przecież nic cudowniejszego być nie może. Od wieczności tam w Królestwie Bożym za Jezusem, za Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę. Za Jezusem, On jest drogą, prawdą, życiem moim jest. Może gdyby ktoś mi dał coś cennego, swój największy skarb, mógłbym zmienić zdanie, ale przecież Jezus mój Zbawiciel oddał za mnie życie. Gdyby się objawił ktoś, kto pociągnąłby za sobą świat, mógłbym pójść za nim, ale przecież przemijają władcy i idole, lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem. Za Jezusem, za Jezusem, za Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę. Za Jezusem,
Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Wracamy do naszej audycji Czarno na białym. Dzisiaj rozmawiamy na taki temat, dlaczego warto posłać swoje dziecko do szkoły katolickiej i jaka jest specyfika tej szkoły. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście, ksiądz Paweł Siedlanowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Gimnazjum Katolickiego w Siedlcach, i pan Cezary, nauczyciel w katolickim liceum i też w tej szkole podstawowej gimnazjum. Teraz jakby taki kolejny problem, który myślę, nad którym warto się pochylić, to, bo mówimy o tych kryteriach, jakimi kierują się rodzice. Często one są takie, no po prostu, można powiedzieć, nawet przyziemne, bo chcą zapewnić uczniom, swoim dzieciom bezpieczeństwo, też dobrą opiekę, bo wiadomo, że w szkołach katolickich te klasy są mniejsze, jest no, pewnego rodzaju selekcja też, nie, że nauczyciele i dyrektor mają większą władzę też, gdy chodzi na przykład w szkołach tych publicznych. Nie jest tak łatwo ucznia nawet wyrzucić, czy jeżeli jest dyscyplinarnie ze szkoły. Wiemy, że z tego, co się gdzieś tam orientuję, czytałem, to chyba jest łatwiej też potem, czy nawet nie przyjąć kogoś, nie? Jeżeli nie spełnia pewnych określonych kryteriów. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz też nad takim problemem się pochylili, czym się różni, a właściwie jaka jest, kim jest nauczyciel szkoły katolickiej? O tak można by zapytać. Czy jest jakaś różnica między właśnie uczeniem w szkole niekatolickiej, a szkole katolickiej?
Myślę, że tak. Znaczy, jako że ja miałem okazję wcześniej, zanim zacząłem pracować w liceum katolickim, pracować w trzech szkołach, więc myślę, że mam jakiś no, model porównawczy. Na pewno w szkole katolickiej system wartości jest zupełnie inaczej rozłożony, co wpływa na pewne postawy nauczyciela. Z jednej strony jest mu łatwiej, bo jest jasny system wartości. Zwykle, ponieważ są to zwykle szkoły mniejsze, ma więcej możliwości działania, większe możliwości oddziaływania. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że no cały czas zmagamy się ze złem, nie tylko zewnętrznym, ale również z naszą własną słabością i przy tej świadomości własnych ograniczeń, bywają sytuacje trudne. Moim zdaniem takim głównym kryterium to jest to, ja w tej chwili wypowiadam własne zdanie, to jest takie przekonanie, taka wiara, że ja mimo tego, co próbuję nauczyć, czy czego próbuję uczyć, jeśli chodzi zarówno o sferę dydaktyczną, jak i wychowawczą, to zawsze dojdę do jakiejś granicy, gdzie tak naprawdę jestem bezradny. I natomiast myślę, że mam taką pewność, że nawet ta bezradność to doprowadzi do takiej sytuacji, w której, której skutki w jakiś sposób mnie wzbogacą i wzbogacą tego, na którego ja oddziaływuję. No takich sytuacji w dotychczasowej pracy było sporo. Natomiast myślę, że to przekonanie w jaki sposób pozwalało mi wychodzić z tych sytuacji no jeszcze bardziej umocniony. Więc to chyba jest to główne kryterium. No na pewno mówiąc o sferze bardziej dydaktycznej, to szczególnie jesteśmy odpowiedzialni, żeby to, co robimy, wykonywać bardzo dobrze, bo swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoimi postawami dajemy przykład no, całemu środowisku i jeśli się nie wywiązujemy, jeśli pojawiają się jakieś postawy niewłaściwe, no to zaciągamy duże zobowiązanie, duży dług wobec no, całego kościoła, całego ciała.
No tak, tak. Dla mnie, ja tak jeszcze od siebie dopowiem, bo miałem to szczęście, że w tym roku prowadziłem czuwanie dla maturzystów z katolickiego liceum i powiem, że dla mnie takim no, też niezwykłym świadectwem, przeżyciem było to, kiedy widziałem, że nauczyciele razem z uczniami czuwają, modlą się, przeżywają razem, celebrują, przeżywają liturgię. I też potem świadectwo dają swojej wiary wobec uczniów. Krótkie świadectwo, dzielili się swoją wiarą i myślę, że to jest też taki moment, kiedy oni widzą, że ten nauczyciel to nie tylko ten, który przekazuje wiedzę. Ja tu też mam przed sobą taki fragment, przytoczę homilii Benedykta. Właściwie to było spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z nauczycielami, z uczniami Szkocji i Walii. To w ubiegłym roku się odbyło. I Benedykt XVI skierował takie słowa do nauczycieli. Jak wiecie, rolą nauczyciela, mówił papież, nie jest prosty przekaz informacji czy zapewnienie nabycia doświadczenia potrzebnego do osiągnięcia przez społeczeństwo pewnych profitów ekonomicznych. Edukacja nie jest i nigdy nie może być pojmowana czysto utylitarnie. Ona odnosi się do kształtowania osoby ludzkiej, prowadząc ją do pełni życia. Mówiąc krótko, edukacja to przekazywanie mądrości, a prawdziwa mądrość jest nierozdzielna z poznaniem Stwórcy. I w tych słowach papież jakby podkreśla, że tym priorytetem dla nauczyciela no nie może być ten, że tak powiem, ten owoc, ta jakość utylitarna, bo wydaje mi się, że no wiadomo, że dla nauczyciela też no ważne jest, kiedy jego uczniowie, no nie wiem, tam wygrywają na olimpiadach, zdobywają, mają świadectwo z czerwonym paskiem, czy tam powiedzmy no wzorowe jakieś tam dobre oceny, wzorowe zachowanie, potem dostają się na wymarzone studia, nie? Ale myślę, że też tutaj jakby papież podkreśla, że najważniejsze nie jest ta taka, można powiedzieć, to, co jest takim wymiernym, nie? Korzyścią wymierną, taką zewnętrzną, ale przekazanie mądrości. I tutaj też taka mi się też refleksja nasuwa, dlatego że pierwszym katechetą w diecezji i pierwszym tym nauczycielem jest biskup. I tutaj wiem, że też macie spotkania. Niedawno nawet był u was ksiądz biskup i też to są też spotkania formacyjne, gdzie no, nauczyciele uczą się tej prawdziwej mądrości krzyża Ewangelii, która uczy żyć nie dla siebie, ale dla innych w logice Ewangelii, w logice paschalnej. I też jak, co dla was dają te spotkania i jak tutaj, że tak powiem, no, układa się współpraca?
To rzeczywiście gościliśmy kilka dni temu księdza biskupa w naszej szkole. I takie dwa pojęcia, właściwie bardzo wiele myśli się pojawiło ważnych, trudno je zebrać, natomiast takie szczególnie dwie wartości, o których ksiądz biskup mówił i które gdzieś tam myślę, że głęboko zapadły w naszą pamięć, to jest ta pierwsza, która jest umiejętność słuchania. Umiejętność słuchania siebie nawzajem i słuchania Pana Boga. My żyjemy w takim świecie, który ciągle gdzieś te komunikaty nadaje, produkuje. Dzisiaj o wiele łatwiej jest mówić niż słuchać, zresztą ciągle jesteśmy bombardowani różnymi treściami. Natomiast umieć zatrzymać się, właśnie to, o czym ksiądz Mateusz mówił, posłuchać, wejść w tę Bożą logikę, zaczerpnąć Bożej mądrości po to, żeby umieć lepiej słuchać siebie. tutaj kontynuujemy ten wątek, jaki powinien być nauczyciel, jakich ja chciałbym mieć nauczycieli w naszej szkole, to właśnie takich, którzy potrafią siebie słuchać, którzy potrafią słuchać rodziców. Chciałbym mieć rodziców, którzy potrafią słuchać nauczycieli. Dzieci, które potrafią jakby na chwilę zatrzymać się, na chwilę to rozumiemy, ten czas edukacji w naszych szkołach optymalnie to jest 10 lat, to jest bardzo długo, od zerówki do trzeciej gimnazjum. Więc 10 lat mamy rodziców, dzieci, to jest naprawdę długi czas, że można wiele wspólnie zdziałać, zrobić.
Dłużej niż seminarium.
Dłużej niż seminarium nawet, tak. I drugi takie słowa, które gdzieś tam bardzo mocno niektórych to zszokowały, później oczywiście po wyjaśnieniu to stało się oczywiste, że my dzisiaj bardzo często uciekamy od różnych sytuacji, boimy się różnych sytuacji. Tymczasem w życiu człowieka chodzi o to, żeby czasem coś się w jego życiu stało. Co to znaczy? No oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się to być takie no troszkę szokujące, no bo raczej my pragniemy poczucia bezpieczeństwa. A właśnie rzecz w tym, żeby z tego tak zwanego świętego spokoju, z pewnej duchowej stagnacji, jakiegoś takiego płynięcia spokojnego w tym leniwym nurcie świata, żeby stało się w życiu człowieka coś takiego, młodego człowieka, coś takiego, co go z tego nurtu wytrąci, co pozwoli mu na ten świat spojrzeć inaczej. To czasem zaboli, tak jak w życiu naszym. Wiemy, że czasem są wydarzenia, które nas gdzieś bolą, a z czasem okazuje się być błogosławione. Więc te momenty są potrzebne, więc tu nie chodzi znowu o stworzenie pewnej sielanki, pewnej wyspy, gdzie mała klasa, gdzie prawda sielankowa atmosfera, gdzie dobrze wyposażona szkoła. Tylko chodzi o to, żeby w tej atmosferze zaufania, miłości, troski, żeby działy się takie procesy, które właśnie tego młodego człowieka zmuszą do myślenia, które zobligują go do tego, żeby miał własny osąd na wiele spraw w jego życiu doczesnym, a przede wszystkim, żeby zobaczył, że tym pierwszym autorytetem, pierwszym formatorem, pierwszym punktem odniesienia jest Bóg, który się objawił w Jezusie Chrystusie i że właśnie logika krzyża, czyli ta logika tracenia, ta logika właśnie umierania dla siebie, życia dla innych, że to jest coś, co warto przyjąć, co warto gdzieś wkalkulować w swoją życiową logikę po to, żeby tego życia nie przegrać.
Tak, to jest na pewno ważne i też wiadomo, że nie chodzi o to, żeby tych sytuacji kryzysowych szukać, nie, bo one i tak same przychodzą, żeby teraz, że tak powiem, tego krzyża szukać, bo on i tak sam się pojawia w naszym życiu, nie zawsze wtedy, kiedy byśmy chcieli, czy kiedy byśmy planowali. Natomiast myślę, że to, co jest istotne w wychowaniu, to żeby wtedy, kiedy ten krzyż i czy ten taki czy inny dramat pojawi się, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest przy nim, że on nie jest sam ze swoim krzyżem, że on nie jest sam ze swoim cierpieniem, ze swoim problemem, bo jak człowiek zostaje sam, młody człowiek, to przychodzą najczęściej koledzy albo przychodzą propozycje ze świata, no i wtedy łatwo się zagubić. Natomiast jeżeli ten młody człowiek wie, że jest przy nim rodzic, czy katecheta, czy wychowawca, to na pewno jest mu łatwiej.
To wejdę słowo, to ksiądz Mateusz mówi, szalenie ważne jest jeszcze jedno słowo, które jest też kluczem do tego, by właśnie dobrze rozumieć szkoły katolickie. Tym słowem jest rodzina. Oczywiście tą rodziną w pierwotnym sensie jest dom rodzinny. Natomiast te więzy, które są w szkole, one w jakiś sposób tworzą wspólnotę taką rodzinną, wspólnotę zaufania, miłości, troski. I szkoła, myślę, że taka, która staje się rodziną, taka szkoła na pewno jest w stanie więcej zdziałać, bo dokonuje się otwarcie na pewne sprawy, pewne wartości, pewną rzeczywistość, która często, jak mówią rodzice, w różnych molochach, wielkich, potężnych szkołach, gdzie są ogromne klasy, gdzie jest masa, gdzie bardzo trudno jest to podejście zindywidualizować, gdzie tego nie ma. To jest taki zakład produkcyjny, który przekazuje wiedzę, który edukuje, natomiast jest anonimowość, jest zamknięcie ze swoimi światami, problemami, bardzo często to no, bardzo dramatyczne.
Ja też taka mi się przypomina sytuacja. Nie mam aż takiego długiego doświadczenia w szkołach, powiedzmy tutaj, czy w liceum, czy w gimnazjum, bo tylko 2 lata uczyłem katechezy w liceum w Białej Podlaskiej, ale pamiętam taką sytuację, że kiedyś gdzieś tam na jakimś nawet wyjeździe mówiłem tym moim uczniom o wspólnocie, żeby też w końcu poczuli się trochę jak wspólnota, nie? I pamiętam, przychodzi dziewczyna, ona mówi, że ona, dla niej klasa nigdy nie będzie wspólnotą, bo to jest grupa w celu, nie? Tam ich jest 30 parę osób, ja w publicznej szkole uczyłem, 30 parę osób, nie? Ona mówi, ona ma swój cel, nie? Przyszła do szkoły, chce zdobyć takie wykształcenie, pójść na studia i tak dalej, nie? I tak sobie pomyślałem, że no chyba trudno jest, kiedy nie mamy tego wspólnego, że tak powiem, mianownika, którym jest Jezus Chrystus i którym jest wiara, to trudno jest mówić w ogóle o wspólnocie, nie? Rzeczywiście wtedy to klasa będzie tylko grupą w celu, nie? Bo tych ludzi nic nie łączy poza tym, że siedzą, no muszą razem ze sobą być, słuchać tych samych lekcji, chodzić na te same lekcje, zajęcia i podporządkować się tym samym wymogom, ten sam regulamin wypełnić, nie? Natomiast żeby była wspólnota, to na pewno potrzebne jest wspólne doświadczenie wiary i też jakby dorastanie do tej wiary i jakby przybycie tej wspólnej drogi i ważne jest chyba, żeby no też nauczyciele się czuli rodziną, żeby to nie była tylko no miejsce pracy, nie? Żeby to nie był tylko zawód jakiś tam, który trzeba spełnić, za który pobiera się pensję. Natomiast żeby to było też no powołanie, wyzwanie, powołanie właściwie, nie? Tak jak mamy w Biblii. Ja zachęcam Państwa cały czas do włączenia się w naszą dyskusję, żebyśmy sami nie przedyskutowali tego, bo tematów jest bardzo wiele. Ja jeszcze tutaj, możemy tutaj jeszcze wiele mówić, różnych wątków. Ja jeszcze mam taki ciekawy też fragment Benedykta XVI do uczniów teraz, to może go przeczytam później, a zachęcam Państwa do włączenia się w naszą rozmowę, w naszą audycję. Jak Wy patrzycie na szkoły katolickie i może jakie pytania Wam się rodzą w związku z wychowaniem w tych szkołach, czy w związku też, tak nazwijmy to, z ofertą, którą te szkoły proponują i z całym tym stylem życia, który się wiąże z tym, czy to nie jest tak często, że jest tylko, niektórzy tak uważają, że jest tylko pewna etykietka, tak błędnie pojmują, że jest, dokleja się katolicki do tych różnych instytucji, a często to nie idzie w parze gdzieś tam potem z życiem. Tak też można niestety spotkać w różnych gdzieś tam krytycznych takich opiniach, ale myślę, że tutaj zawsze jest to zagrożenie, ale z drugiej strony, że nauczyciele i dyrekcja robi wszystko, żeby takiej sytuacji nie było, żeby nie było tak, że słowo katolickie jest tylko dodatkiem, a nie ma, nie idzie za tym życie. Zachęcam do dyskusji, można do nas dzwonić, numer 25 644 6555, numer gadu, można też napisać 308 6701 i ewentualnie SMS-a przysłać na numer 509 056 590.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Wracamy do naszej audycji Czarno na białym. Przypomnę, że dzisiaj mówimy o szkołach katolickich. Zastanawiamy się, dlaczego warto posłać swoje dziecko do takiej szkoły i jaka jest specyfika tych szkół. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście, ksiądz Paweł Siedlanowski i pan Cezary, nauczyciel z tejże szkoły katolickiej. I tutaj dwa SMS-y do nas, może od tego zaczniemy. W międzyczasie dostaliśmy dwa SMS-y. Pierwszy to takie stwierdzenie: dwie gwiazdy chodzące w dzieciństwie do szkół katolickich, Paris Hilton i Lady Gaga. I co z nich wyrosło? Wstyd. Trudno skomentować to, nie wiem, czy ksiądz Paweł się odniesie do tego, to nie zawsze się pokrywa niestety i owoce.
Było tak w tych dobrych szkołach warszawskich, które istniały w czasie komunizmu, było tak, że różni aparatczycy komunistyczni wysyłali swoje dzieci do tych szkół i te dzieci dokończyły szkoły, dzisiaj wcale nie są jakimiś katolikami, bywa i tak oczywiście.
Także tutaj człowiek jest wolny i nie ma, to tak samo można powiedzieć o rodzinie, nie? Że rodzice są, ja znam takie przypadki, też czasami ręce opadają, nie, też gdzieś tam znam parę takich rodzin, nie, że rodzice są no naprawdę, można powiedzieć, ułożeni, stateczni, kulturalni i wierzący i mają tam powiedzmy trójkę dzieci, nie, dwoje dzieci też, że tak powiem, kość z kości, ciało z ciała i też duch podobny jak rodziców, nie, ta sama, można powiedzieć, ten sam styl życia, a jedno dziecko, czarna owca, nie, i co zrobić?
No to jest to, o czym ksiądz biskup mówił też na tym naszym ostatnim spotkaniu, że naszym zadaniem jest siać. Mm. Naszym zadaniem jest wykorzystać maksimum środków, możliwości, aby siać dobro, siać błogosławieństwo. Natomiast co z tego wyrośnie, to już jest rzecz jakby poza nami. Od wielu czynników to zależy. Człowiek jest wolny, więc człowiek może wybrać. Natomiast ja mimo wszystko myślę, że bilans tutaj jest ze wszechmiar pozytywny i że ta edukacja, taka prawdziwa, wspaniała edukacja połączona z formacją, ze współpracą z rodzicami, ona na pewno przyniesie dobry owoc.
No tak, a tym bardziej nie możemy szczędzić ziarna, skoro Bóg też zakłada w tej przypowieści o siewcy, że tylko 1/4 tego ziarna wydaje plon.
Ale mimo wszystko
sieje. Ale sieje i nie ustaje, więc to jest dla nas też zadanie i wyzwanie. I tutaj drugiego mamy SMS-a od Agnieszki. Pozdrawiamy też Ciebie, Agnieszko. Na czym polega angażowanie rodziców w realizację programu edukacyjnego i wychowawczego w Waszych szkołach?
Ja może odpocznę, bo jesteśmy dzisiaj po Radzie Pedagogicznej, więc pewne tematy dzisiaj też omawialiśmy. Więc oczywiście to jest na wielorakich poziomach. Przede wszystkim pierwszy taki całoroczny to jest bardzo indywidualny kontakt z rodzicem. Kierujemy się zasadą, że ten kontakt jest no, właściwie ciągły, bezpośredni, że jeżeli widzimy, że coś się z dzieckiem dzieje, natychmiast jest reakcja, jest telefon do rodziców, jest spotkanie z rodzicami, jest pedagog, psycholog, którzy współpracują z rodzicami, więc ta więź jest bardzo bliska i bardzo taka zindywidualizowana. Natomiast też będziemy wdrażali bardzo ciekawy projekt od drugiego semestru. Będzie on polegał na tym, że będziemy razem z rodzicami pracowali nad takimi czysto ludzkimi, można powiedzieć, cnotami, sprawnościami dziecka, bardzo prozaicznymi, prostymi, począwszy od umiejętności kształtowania postaw takich bardzo ludzkich, jakiejś prawości, uczciwości, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach, ale także takich boskich cnót. Oczywiście tu nie chodzi o jakieś moralizowanie, nie chodzi o to, żeby narzucać pewne rzeczy, bo każda z tych rzeczy jakby rodzi się ze słuchania i z przede wszystkim trwania i patrzenia w stronę tego jednego wspólnego dobra. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Ja powiem, jak to będzie w naszej szkole wyglądać. Otóż każdy tydzień będzie zaczynał się od takiego wspólnego spotkania ze środowiskiem, ze społecznością szkolną, gdzie będziemy sobie wyznaczali pewien obszar, zakres tematyczny, jakąś konkretną właśnie, jakiś konkretny wyznacznik do pracy nad sobą. I tak konspekt do tej pracy otrzymają rodzice, konspekt otrzymają nauczyciele. Będą jakieś, być może też opracujemy takie specjalne zeszyty, notatniki, gdzie ta praca też będzie przybierała taki kształt konkretnych notatek, do których można będzie wrócić na przykład z czasem, czy gdzieś tam wspólnie z mamą, tatą poszukać odpowiedzi na pytanie, na przykład to jest moim autorytetem, dlaczego mam się zachować tak, a nie inaczej i tak dalej. Mam nadzieję, że ta współpraca nad bardzo konkretnymi tutaj zasadami, ona będzie przynosić owoce, bo to też można mówić piękne słowa, ogólne słowa, natomiast ta podstawowa rzecz, żeby być dobrym chrześcijaninem, najpierw trzeba być dobrym człowiekiem. Najpierw trzeba posiąść te ludzkie cnoty, ludzkie sprawności, ludzką zdolność widzenia, ludzką zdolność słuchania, po to, by przyjąć Boże Słowo i rzeczywiście, by dojrzewać w swojej wierze jako chrześcijanin.
Łaska działa na naturze, to już
oczywiście.
Święty Tomasz teologiczne. Pisał. Także dobre. Na pewno pomysł jest dobry, aby się udało go też, bo myślę, że dużo zależy też od rodziców, nie? Bo jak rodzice podejmą to...
Jest to wielka rola oczywiście, bo no mówię, my możemy na głowie stawać w szkole i pewne rzeczy proponować, natomiast jeżeli nie będzie tutaj kontynuacji w domu i tego utwierdzenia, ugruntowania, no to będzie to bardzo mizerny skutek.
Taki kolejny właściwie... Kolejne pytanie, które jakby się rodzi, to teraz mówiliśmy już dużo o nauczycielach. Myślę, że warto też spojrzeć na tych uczniów, którzy przychodzą. Oni też często przychodzą z określonych środowisk, też przychodzą z jakimiś swoimi oczekiwaniami. Nie? Czasami ktoś jest przymuszony, załóżmy, nie? Rodzice go akurat zmusili, żeby przyszedł do szkoły. Czasami się może buntuje, a czasami może bardzo chce, żeby być w takiej szkole. Na pewno te motywacje są różne. I ja tylko fragment, zanim powiecie o jak wy patrzycie na tę motywację z waszego doświadczenia, ja tylko przeczytam fragment z przemówienia Benedykta XVI do uczniów szkół katolickich, gdzie papież bardzo mocno wezwał ich do tego, żeby nie bali się być świętymi. I tak mówił wtedy. Żyjemy w kulturze celebrytów i młodzi ludzie są często zachęcani, by kształtować swe życie według wzorów ze sportu czy świata rozrywki. Moje pytanie do was jest następujące, pytał papież. Co to za jakość, którą widzicie w innych i chcielibyście mieć ją w sobie? Jakim człowiekiem naprawdę chciałbyś być? Gdy zapraszam was, byście byli świętymi, nie proszę was, byście zadowolili się byciem numer dwa. Nie proszę, byście poświęcili się jednemu organicznemu celowi i zignorowali inne. Posiadanie pieniędzy umożliwia bycie wielkodusznym i pozwala czynić dobro na świecie, ale samo w sobie nie zapewnia szczęścia. Bycie najlepiej wytrenowanym w jakimś zawodzie czy działaniu jest dobre, ale to nie da satysfakcji, dopóki nie skupimy się na czymś większym. Może to uczynić nas sławnymi, ale nie uczyni nas szczęśliwymi. Szczęście to coś, czego wszyscy pragniemy. Ale jedną z największych tragedii współczesnego świata jest to, że wielu ludzi nigdy nie znajduje szczęścia, ponieważ szukają go w złych miejscach. Klucz do szczęścia jest bardzo prosty. Prawdziwym szczęściem jest odnalezienie Boga. Musimy mieć odwagę, aby całkowicie zaufać Bogu, a nie pieniądzom, karierze, sukcesowi czy relacjom z innymi. Tylko Bóg może zaspokoić najgłębsze pragnienia naszego serca. I myślę, że szkoła katolicka, tak jak tutaj papież zwrócił się z tym przesłaniem, to jest też takie miejsce, gdzie człowiek też chyba przestaje się, jakby wyzbywa się tych złudzeń, tych takich fałszywych oczekiwań, tych fałszywych takich pragnień pogoni za światem, za, nie wiem, za pieniądzą, za sławą, za sukcesem, za jakimiś, że przestaje być takim niewolnikiem siebie trochę, nie? I że przestaje patrzeć na innych, a zaczyna patrzeć na Chrystusa i też odkrywa tego Chrystusa jako sens, jako cel, jako sens swojego życia. I to jest, myślę, że takie najważniejsze zadanie, ale też i najtrudniejsze.
Myślę, że tak. Bardzo często pytamy swoich uczniów klas pierwszych w liceum katolickim, dlaczego wybierają, czy wybrali naszą szkołę. Zdecydowana większość podaje, że szukają atmosfery, właściwej atmosfery dla swojego rozwoju. Z jednej strony atmosfery rodziny, bo jesteśmy szkołą małą. Z drugiej strony, to już jakby nawiązując do tych motywacji innych, myślę, że dla wielu jest takie poczucie czy pragnienie znalezienia pewnego rodzaju wspólnoty. ponieważ na poprzednich etapach edukacji, czy w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, szczególnie w gimnazjum, sytuacje wychowawcze są czasami naprawdę bardzo trudne. To wiemy już, że czasami...
Młodzież już wiele rzeczy spróbowała.
Tak, oczywiście, więc przychodzi z pewnymi obciążeniami. I myślę, że jest w nich to pragnienie, żeby odkryć Pana Boga poprzez wspólnotę. My mamy pięknego patrona, Świętą Rodzinę. W związku z tym staramy się prowadzić nasze działania wychowawcze właśnie w tym duchu. Na ile odkrywają w szkole, w naszym liceum Pana Boga, to również z tym to byłbym ostrożny, bo to jest pewien proces odroczony zawsze. Nie zawsze efekty są widoczne od razu. Natomiast nawiązując właśnie do tych świadectw młodych ludzi, którzy często przychodzą z taką niewiarą, a potem jednak tego Pana Boga znajdują, trzeba być bardzo szczęśliwym z tego powodu, że taki proces się jednak dokonuje, mimo wielu sytuacji też trudnych. Wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, wiemy, co oferuje świat. Przychodzi mi na myśl wyniki takiej ankiety, gdzie 65% młodych ludzi pytanych o cel w życiu na pierwszym miejscu stawia dobro, pracę, karierę. Rodzina i inne wartości są dopiero chyba na 6, jeśli dobrze pamiętam, czy na 7 miejscu. W związku z tym można sobie zadać pytanie właśnie, skoro jest takie nastawienie, no to może wybrać właśnie szkołę katolicką, która stanowi pewnego rodzaju szczepionkę na tę chorobę,
na ten wirus,
którą niesie chorobę, tak, współczesny świat.
Pogoni za karierą, sukcesem i bycia wielkim w oczach tego świata i sławnym, uznanym i tak dalej. Czyli można powiedzieć tak, że w świecie, w tych innych szkołach, gdzie wszyscy, gdzie jest promowany ten styl życia chodzenia do przodu, wspinania się po szczeblach kariery, wy pokazujecie też, że można iść do tyłu, że chrześcijanin to jest ktoś, kto nie zawsze musi iść do przodu, że może też zacząć iść do tyłu, to znaczy wybrać drogę Chrystusa, że może przebaczyć, że może nie musi oddawać od razu, że może nadstawić drugi policzek, że może przyjąć niesprawiedliwość, bo to jest istota chrześcijaństwa. I tutaj rozmawialiśmy, że taką ważnym tym miejscem, tą przestrzenią, gdzie człowiek się tego uczy, jest liturgia i tutaj macie też wspólne celebracje Eucharystii.
Tak.
Jak ta Eucharystia też wspólna w społeczności szkolnej, jak ona wam pomaga w wychowaniu i w takim życiu wspólnotowym?
Od początku istnienia szkoły, ja muszę powiedzieć, że mamy właśnie to szczęście, że na początku przy parafii świętego Józefa tradycyjnie już mamy Eucharystię w czwartki i teraz po przenosinach, można powiedzieć, do nowego miejsca na ulicy Biskupa Świrskiego w parafii katedralnej. Zawsze znajdujemy miejsce, gdzie Eucharystia może się odbyć, gdzie oddychamy tą atmosferą wspólnoty. I żeby jakby nie lukrować tego obrazu rzeczywistości, to powiem też od razu, że czasami nie jest łatwo, bo Eucharystia stawia człowieka w świetle kompletnej prawdy, czasami niemego. W przypadku ludzi młodych, oni też różnie reagują na siebie, nawzajem. Prawda? Oni bardzo są podatni na wpływy rówieśników, obserwują siebie. Często te takie szczere wyrazy wiary, obserwuję to jako wychowawca również w liceum, są tłumione po prostu. Więc też nie jest to łatwo, natomiast jestem przekonany i wielokrotnie odczułem, że to buduje atmosferę klasy, ponieważ jestem wychowawcą klasy, przy okazji pozdrawiam klasę 2D, Jestem absolutnie przekonany, że to buduje, to stanowi siłę, ostoję naszą w różnych sytuacjach, w sytuacjach zarówno trudnych, jak i w sytuacjach, gdy cieszymy się z czegoś. To tyle, jeśli chodzi o tej roli. Oczywiście do wspólnej Eucharystii zapraszani są też rodzice. I część z nich korzysta z tego, chociaż jest to w porze 8:15, więc taki czas raczej pracy. Natomiast część rodziców przychodzi, z czego też bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy ich przy okazji. I to było jeszcze pytanie, w jaki sposób angażujemy rodziców również. Czy to jest rozpoczęcie roku szkolnego, czy jakieś uroczystości w życiu szkoły. Zawsze rodzice są naprawdę mile widziani, zapraszani i staramy się włączać ich no, w ten wspólny duch szkoły. Na ile to jest możliwe? Czasami rodzice odpowiadają bardzo spontanicznie, w innych przypadkach z różnych tam przyczyn nie mogą być obecni. Natomiast czy to na spotkaniach z rodzicami, czy na spotkaniach z Radą Rodziców, bo takowa też istnieje w naszej szkole, zawsze to podkreślamy, że musi być spójność naszych działań, że my sami naprawdę, tak naprawdę to bez rodziców jesteśmy w dużej mierze bezradni. W dużej mierze, bo jest jeszcze ten, który może wszystko, któremu ostatecznie ufamy.
Tak jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa. Jaka jest, bo tu już mówiliśmy o nauczycielach, o formacji nauczycieli, mówiliśmy teraz o uczniach też, o tych różnych motywacjach, problemach, zmaganiach i związanych z dojrzewaniem i z różnymi innymi sytuacjami. Natomiast też takie jakby kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Jaka jest rola też dyrektora? Kim jest właściwie dyrektor w szkole katolickiej? Jaka jest, można powiedzieć, jego tożsamość, jego status i tutaj kim on powinien być? Bo często no, dla młodego człowieka no, dyrektor to się chyba trochę kojarzy z kimś takim, no, takim trochę urzędnikiem, administratorem, kto czymś tam zarządza, no, dba o to, żeby ta szkoła funkcjonowała, żeby, nie wiem, żeby dach nie przeciekał, żeby było ciepło i czy no, to na pewno też jest ważne, nie? I dyrektor musi nad tym czuwać. Natomiast na pewno to nie wystarczy i to nie wyczerpuje całej właściwie no, zadań dyrektora w szkole katolickiej.
A tak jak w każdej, bardzo dużo czasu pochłania, to ja dopiero w tę rzeczywistość chodzę, więc no, jest tego bardzo dużo, żeby to wszystko ogarnąć, tym bardziej, że nowe prawo oświatowe tutaj narzuca bardzo wiele różnych czynności, które są jakby no, z obowiązku. Ja niejako muszą zmierzać do tego, żeby ten proces edukacyjny był na wysokim poziomie, więc tych zadań jest dużo. Ja myślę, że nauczyciel jest jednym, czy powiedzmy dyrektor jest jednym z wielu tych cząstek społeczności szkolnych, tym, który koordynuje, który pewne rzeczy, który też wyznacza pewne kierunki, no ale przede wszystkim, który jest, no ma wielką odpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole, za zespół i nauczycieli, i za kontakt z rodzicami, za przede wszystkim też nabór na to, żeby ustalić pewne kryteria, które pomogą, przede wszystkim ustalą, określą pewne standardy, pewne wysokie standardy, zasady, dzięki którym ci, którzy znajdą się w szkole, no nie będą przypadkowymi tutaj jednostkami, ale będą tymi, którzy będą rozumieli, po co są, bo to jest niezwykle ważne. Też no, nie jest to, jak ktoś to kiedyś z rodziców tłumaczył, że my tu inni sobie nie radzą, my wymyślemy tam, prawda, kogoś w nasze dziecko tutaj sobie będą radzić, niech sobie radzą, niech się... No też nie w tym rzecz. To nie jest, to też nie o to chodzi, żeby była zbiorowością przypadkowych ludzi. Jednak pewna świadomość pewnych procesów, które tutaj są, pewnej gotowości, otwartości na to, by się pewnym też zjawiskom podporządkować, jest ważna. Szkoła katolicka jest tą rzeczywistością jakby istniejącą poza tymi strukturami tutaj obecnymi w naszych społecznościach lokalnych, więc też no, istotne jest to, żeby no właśnie, żeby tu nie było, jak powiedziałem, tej przypadkowości, ale żeby jednak iść z pewnym nastawieniem podjęcia współpracy. No i zadanie dyrektora jest właśnie jakby to wszystko, te struktury stworzyć.
Jeszcze myślę, że na koniec taką małą reklamę też chciałbym tutaj podjąć, ale właściwie ta reklama to nie będzie jakaś taka sztuczna reklama, tylko odpowiedź na to zasadnicze pytanie dzisiejszej audycji. Dlaczego warto posłać swoje dziecko do szkoły katolickiej? Teraz takie pytanie, które mi się jeszcze gdzieś tam rodzi. Może słuchają nas rodzice, czy którzy no, zastanawiają się, czy mają powiedzmy no, dziecko, które może kończy szkołę podstawową i chce i będzie szło do gimnazjum, czy też ewentualnie pójdzie do szkoły podstawowej. I teraz, gdybyśmy tak mieli w kilku zdaniach zachęcić, nie, no to proste pytanie powiedzieć, dlaczego na przykład, nie wiem, mam posłać swoje dziecko do szkoły katolickiej, nie, pyta rodzic. Z jakich powodów? Co, dlaczego do szkoły katolickiej, a nie na przykład do innej szkoły?
Ja myślę, że odpowiedź już padła dzisiaj w audycji tutaj. Dlaczego? No przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko było wartościowym człowiekiem, takim, który nie tylko będzie wykształcony, ale też będzie ten świat rozumiał inaczej. Jak mówiłem wcześniej, cytując słowa księdza biskupa, że coś mu się stanie, coś, co sprawi, że to jego spektrum spoglądania czy układania sobie tych wartości jakoś tam się zmieni i pieniądz, kariera, celebryci nie będą wyznaczali trendów czy kierunków w życiu, ale jednak inne wartości, które dadzą mu szczęście. Jeżeli Państwo chcecie, zapraszamy do nas. My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie ten młody człowiek, który przychodzi do szkoły, czy to będzie gimnazjum, czy szkoła podstawowa, żeby ten czas, jaki otrzyma, żeby właśnie w tym czasie to zrozumiał, pojął. Żeby był człowiekiem wykształconym bardzo mocno, bardzo gruntownie, żeby mówił dobrze językami, w językach obcych, żeby mógł się dostać do każdej szkoły, gdzie będzie chciał, ale też, żeby nie zagubił tego, co jest taką najważniejszą cząstką człowieczeństwa.
Mhm. Tu jeszcze mamy takie pytanie bardzo konkretne. Mam jedno pytanie. Jak wysokie jest czesne i od czego zależy jego wysokość? To jest też ważne pytanie. Ja tak tylko jeszcze się wtrącę, że też gdzieś tam czytałem na tych forach internetowych różnych, że często właśnie takie zarzuty są pod adresem szkół katolickich, że to są szkoły elitarne i powiedzmy dzieci z ubogich rodzin nie mają szansy dostać się do takich szkół. Czy to jest prawda, czy też jest inaczej?
No myślę, że to nie jest prawda. Tu pan Czarek może powiedzieć, że w liceum katolickim czesne wynosi 100 zł.
Tak, to jest w zasadzie, to nie jest czesne, tylko jest to opłata na radę rodziców. Jest to opłata na radę rodziców, która pozwala nam normalnie funkcjonować, poszerzać ofertę edukacyjną, poszerzać nauczanie pewnych przedmiotów, ale z drugiej strony nie stanowi to żadnej bariery, bo osoby, które są w trudniejszej sytuacji materialnej, zawsze są zwalniane z tej opłaty na radę rodziców. Oczywiście muszą spełnić jakieś warunki. Natomiast nie stanowi to bariery, powtarzam. Tą opłatą na radę rodziców jakby zarządza rada rodziców sama. Czyli dyrektor szkoły może projektować pewne rzeczy, poddaje pod osąd zasadność projektów rady rodziców. Rada rodziców odrzuca lub przyjmuje. W ten sposób ta decyzja się dokonuje. Przy okazji jest to odpowiedź na to, w jaki sposób rodzice są włączani jeszcze w działalność szkoły. Bardzo konkretny sposób.
Czyli krótko mówiąc, ktoś nie może powiedzieć, że na przykład nie wysyłam mojego dziecka do szkoły katolickiej, bo nie mam pieniędzy.
Absolutnie nie. W przypadku liceum katolickiego z pewnością tak nie jest.
Ja pewnie wielu z Państwa zaskoczę, jeżeli powiem, że u nas nie ma czesnego, a może precyzyjnie ono jest, natomiast jest refundowane przez fundację, która jakoś finansuje naszą szkołę, jej działanie. Czy będzie w przyszłości? Nie wiem, no zastanawiamy się nad tym, może tu nie chodzi nawet tyle o to, żeby pokrywać funkcjonowanie szkoły, natomiast tu bardziej chodzi o taki aspekt psychologiczny, że to, co jest za darmo, tego się nie szanuje.
Tak. Trawy mamy dużo, więc poniesie depcze, nie?
Tak, jak róży
nikt nie podepcze, więc tutaj trzeba je wyhodować.
Ta kwestia taka psychologiczna, no w tej chwili zastanawiamy się nad tym, nawet jeżeli będziemy to wprowadzali czesne, to będzie no naprawdę też symboliczne i z bardzo szeroko rozbudowanym systemem stypendialnym, który pomoże właśnie tym osobom z rodzin biedniejszych, z rodzin uboższych czy wielodzietnych uczestniczyć. Ja gdzieś przy okazji kolędy dostałem takie pytanie, które mnie rozbawiło, bo jedna z pani pyta, czy to prawda, że w waszej szkole to mogą się kształcić tylko dzieci ludzi zamożnych, lekarzy, prawników i tam innych? No nie, proszę pani.
Tak, i drugi szkole, przepraszam, że wejdę słowo, bo drugi też taki na forum znalazłem taki zarzut, że ktoś tam pisze, że no rodzice, powiedzmy, trudna sytuacja, nie, wzięli rozwód i teraz boją się, czy ich dziecko zostanie wyrzucone ze szkoły katolickiej, nie?
Nie, myślę, że nie. No to zależy o wszystko od tego, jak ci rodzice będą z tą szkołą współpracowali. Na pewno będzie to trudniejsze. Na pewno będzie to trudniejsze, bo przede wszystkim ich dziecko będzie miało wielki problem, aby objaśnić sobie świat. Więc będzie tutaj pewna bariera w tym momencie. Szkoły katolickie są jakoś elitarne. Ja tego słowa się nie boję i to słowo podkreślam. Natomiast kwestia rozumienia tej elitarności.
Bo chrześcijaństwo jest elitarne.
Chrześcijaństwo jest elitarne. To nie chodzi o to, żebyśmy, prawda, chodzili z dumnie podniesioną głową i wszystkim wokół pokazywali, że jesteśmy lepsi, bo jesteśmy tu czy tam. Ale ta elitarność polega na głębszym rozumieniu świata. Ta elitarność polega na większej pokorze wobec świata, wobec siebie i wobec Pana Boga. To jest elitarność prawdziwa. No będzie nabór oczywiście, więc ja myślę, że w najbliższym czasie też jakieś kryteria opracujemy. Ja będę na pewno zwracał uwagę przede wszystkim na gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą. Inne kwestie na pewno będą drugo, trzecio, pięcio czy dziesięcioplanowe w tym momencie, bo absolutnie postawiliśmy sobie cel i tu przede wszystkim fundacja, która jest zaangażowana bardzo mocno w dzieło naszej szkoły, postawiła sobie za cel, że to nie może być szkoła, która będzie budowała jakieś bariery i ci, którzy po prostu mają mniej pieniędzy, nie będą mogli w niej uczestniczyć. Absolutnie nie. Więc tutaj uspokajam Państwa i też nie Państwo nie dajcie się różnym bzdurnym opiniom tutaj gdzieś przekonywać, bo to nie jest tak.
Ja jeszcze tylko dopowiem też jedno zdanie, że te wszystkie szczegółowe informacje o szkole, tutaj szczególnie tej nowo powstałej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej, szkole podstawowej i gimnazjum, można też przeczytać na stronie internetowej, która znajduje się pod adresem www.kspig.pl. Albo wystarczy nawet w Google, jak ktoś nie zapamięta, w Google wystarczy wpisać Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Siedlcach i mamy stronę, gdzie między innymi są podstawowe informacje o szkole, sposób tutaj rekrutacji i cały właściwie regulamin też i główne zasady życia w szkole i całe tam, powiedzmy, te wszystkie związane dokumenty, jak wygląda ten cały proces kształcenia, wychowania. Tutaj jeszcze mamy też jednego SMS-a, jedna z mam pisze do nas: Szczęść Boże, jako mama jestem wdzięczna Bogu, że wskazał nam drogę do pierwszego LO w Siedlcach, którą ukończył mój syn. Chcę podziękować pedagogom za to, w jaki sposób kształtują młodych ludzi i wielkie serce. Wdzięczna mama, polecam rodzicom, nie bójcie się, to właściwa droga. Pozdrawiamy serdecznie panią i cieszymy się, że też pani się raduje z tego, że syn ukończył szkołę i jest na właściwej drodze. Ja tylko też jedno zdanie od siebie jeszcze powiem, że też jestem tym szczęściarzem, że ukończyłem szkołę katolicką i ja zawdzięczam dwie rzeczy szkole katolickiej. Po pierwsze to, że odkryłem, że miłość, zawsze nasz dyrektor powtarzał, że kto was kocha i od was nie wymaga, to was nie kocha. Nie, i potem u świętego Jana w Apokalipsie znalazłem to piękne zdanie, że kogo kocham, tego karcę i ćwiczę, że prawdziwa miłość musi stawiać wymagania. To jakby ten pierwsza, taka najważniejsza rzecz, którą w życiu zrozumiałem w szkole katolickiej. I druga to, że odkryłem powołanie, że tam zacząłem sobie stawiać pytanie, kim, do czego mnie Pan Bóg wzywa też, nie? I to też zawdzięczam w dużej mierze szkole katolickiej. To tak od siebie jeszcze tylko powiem. Myślę, że powoli będziemy kończyć naszą audycję. Nie wiem, jeszcze może zapytam, czego życzyć Wam właściwie, potem zanim jeszcze się pomodlimy i ksiądz Paweł nas pobłogosławi, to czego nauczyciele, właśnie Pan jako nauczyciel, czego by sobie życzył? Na ten nowy rok, który się rozpoczął, ten kalendarzowy, no szkolny trwa już.
Myślę, że każdy nauczyciel potrzebuje sił. Więc no ja życzyłbym sobie, żebym w trudnych momentach, które miewam i które jeszcze pewnie nadejdą, żebym zawsze pamiętał o tym, że tak naprawdę one nie są trudne. Żebym nigdy nie zwątpił w to, że w tym właśnie momencie, że ten właśnie moment nie jest dla mnie żadną karą, tylko jest wyzwaniem i momentem też do umocnienia siebie, swojej wiary, nauczenia się czegoś nowego.
A czego życzyć księdzu dyrektorowi?
No, myślę, że to, co pan Czarek powiedział, na pewno też sił, cierpliwości, ale chyba przede wszystkim odwagi do tego, żeby się nie bać rzeczy trudnych i żeby rzeczywiście kochać i wymagać, i od siebie, najpierw przede wszystkim od siebie, nie dać się gdzieś czasem zastraszyć, czy gdzieś tam zepchnąć w jakiś taki, na taki margines, kiedy człowiek macha rękę i mówi, a to nie ma sensu. Ale żeby zawsze wierzyć w to, że to co robię, żeby to miało sens i moim nauczycielom tego, żeby mieli w sobie taką odwagę bycia innym, żeby byli autorytetami dla swoich uczniów, żeby byli takimi silnymi osobowościami, które będą atrakcyjne dla innych, które będą prowadzić ku takim bardzo pięknym wartościom.
Myślę, że te życzenia przemienimy teraz w modlitwę, żeby Pan Bóg prowadził nas, prośmy Go, aby ten cały, aby o potrzebne łaski dla szkół katolickich w naszej diecezji, w szczególności, szczególnie dla tej nowo powstałej szkoły podstawowej, gimnazjum katolickiego, dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i księdza dyrektora, żeby ten rok nowy, te nowe wyzwania, żeby z pomocą Bożą Pan Bóg ich prowadził, umacniał i jeszcze bardziej jednoczył, żeby ta szkoła była domem, miejscem komunii, spotkania z Bogiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, Stolico Mądrości,
módl się za nami.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku,
to teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poprosimy księdza Pawła o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Dziękujemy wszystkim Państwu za uwagę. Przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj na temat, dlaczego warto posłać swoje dzieci do szkół katolickich. Moimi gośćmi byli dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej, ksiądz Paweł Siedlanowski i pan Cezary, nauczyciel. I audycję przeprowadził ksiądz Mateusz Czubak. Serdecznie pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Wśród tylu trosknięć, marzeń czas, a kłamstwem nie plamić swoich ust. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdy krzywdą smutnych przejąć się. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Mocno uścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.